A moim kolejnym gościem jest profesor Elżbieta Chojna-Duch, członkini Rady Polityki Pieniężnej w latach 2010-2016. Witam pani profesor bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
Pani profesor, czy postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu to jest dobry pomysł?
Pomysł jak najgorszy, dlatego że jest to jeden z najlepszych prezesów, można powiedzieć, banków centralnych światowych. Ja tak to oceniam. Otrzymał różnego rodzaju wyróżnienia, różnego rodzaju pochwały, dobrą ocenę z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, OECD, a nawet NIK-u, który w banku centralnym urzęduje stale. Zna gospodarkę finansową, zna rachunkowość bankową, śledzi poczynania, bada akty prawne i ocena jest jak najbardziej pozytywna. Jeśli chodzi natomiast o zarzuty, które się tam pojawiły, one są różne, o różnej roli, różnej wagi. Jedne merytoryczne, systemowe, ważne, a inne mające charakter plotkarski, nieistotne tak naprawdę, ale z politycznego punktu widzenia jakąś tam może wagę mają.
To może porozmawiajmy o tych zarzutach. Jest ich 8. No i jak pani profesor powiedziała, że są różnej wagi, rozumiem, że są te cięższe i są te mniej cięższe, czyli plotkarskie. To porozmawiajmy może o tych cięższych na początku.
O cięższych, oczywiście. Ja ich nie widziałam, wniosku nie widziałam jako takiego, ale znam to z przekazów medialnych. Więc podstawowy zarzut to jest strata bilansowa. Dlaczego 6 miliardów pojawiło się w sierpniu, a później nie było tych pieniędzy?
To nawet jest ten zarzut, który dotyczy wprowadzenia w błąd ministra finansów, tak?
Tak, dokładnie. Dlatego że prezes Banku Centralnego według artykułu 23 ustęp 1 ustawy o NBP ma obowiązek w trakcie prac budżetowych, projektowania budżetowego przekazać ministrowi finansów swoją prognozę. I ta prognoza w sierpniu w oparciu o rezerwy dewizowe, kurs walutowy, inflację, stopy procentowe wynosiła właśnie 6 miliardów, ale to był sierpień. Po czym, jak zmienił się rząd, minister finansów, to w grudniu, a jeszcze chcę powiedzieć, że musi to czynić okresowo, kwartalnie. A więc w następnym kwartale zmieniła się ta opinia, ponieważ zmienił się te wszystkie czynniki, o które wymieniłam, zwłaszcza kurs walutowy, zmienił się w grudniu. Czyli rezerwy dewizowe, które były w posiadaniu banku centralnego, miały inną wartość. I ponownie ustosunkował się prezes, czyli Narodowy Bank Polski, do nowego projektu budżetu, nowego ministra i uczynił to w grudniu, a przesłał w opinii o projekcie budżetu tym nowym, a przesłał to na początku stycznia, czyli 8 stycznia, ministrowi finansów. I tam było wyraźnie powiedziane, że nie będzie żadnych środków. Nie oczekuje się wpłaty z zysku do budżetu w związku z tym, która z tego wynika. I to przesłał ministrowi finansów. Minister finansów nie wziął tego pod uwagę, bo 18 stycznia został uchwalony budżet w oparciu o sierpniową prognozę. A więc zapytywałam swego czasu, czy minister finansów nie czyta opinii o projekcie budżetu, ona została przesłana do Sejmu również. Czy posłowie nie czytają tego, czy posłowie, zwłaszcza Komisji Finansów Publicznych, nie znali tej opinii, w której było wyraźnie powiedziane, nie będzie w budżecie tych środków, bo zmienił się te trzy czynniki, a zwłaszcza kurs, jak już powiedziałam. Tak samo jakbyśmy na przykład, pan redaktor, kupił dolary w czerwcu i chciał, żeby one miały taką samą wartość w grudniu. Oczywiście nie będą miały, a tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, co będzie za pół roku, bo byłby najbogatszym człowiekiem na świecie.
Dlaczego podnoszą posłowie taki zarzut? I on rzeczywiście jest też popierany przez niektórych też członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy też potwierdzają, że tutaj mogło dojść do tego, że...
No bo trzeba znać prawo, po pierwsze. Dlaczego w sierpniu na przykład mają członkowie Rady Polityki Pieniężnej przesłał taką informację? Dlatego, że zmuszała go do tego ustawa. To był obowiązek prawny. Więc trzeba czytać ustawę, trzeba wykazywać odpowiednią kompetencję, zajmując się finansami. Mało osób, to jest szczególna dziedzina, rachunkowość bankowa, rezerwy dewizowe, te kwestie trzeba rozumieć. Czytać ze zrozumieniem, a zwłaszcza no, mieć wiedzę odpowiednią.
A może to wynikało z czegoś innego, bo inny z zarzutów tam formułowanym w tym wniosku dotyczy tego, i to w kilku miejscach, że prezes NBP niespecjalnie chciał się dzielić wiedzą, udzielaniem informacji, dokumentów organom, taką właśnie jak Rada Polityki Pieniężnej, czy nawet niektórym członkom zarządu NBP. Jak się pani...
To już szerszy problem dotyczący... Przede wszystkim wystarczy wejść na stronę nbp.pl i tam mamy zestaw różnego rodzaju dokumentów. Trzeba wiedzieć, jak szukać też tego. Na stronie internetowej opinia jest do tej pory. Możemy otworzyć, prawda, i panu redaktorowi pokażę, jak ona wygląda. I zwłaszcza... Tam w tej opinii, tej nowej opinii styczniowej było powiedziane, że dochody są planowane w zbyt optymistyczny sposób. O 26% zawyżona jest strona dochodów, ale to trzeba przeczytać, żeby mieć taką wiedzę. Trzeba po prostu studiować. No, nie wystarczy mieć wolę polityczną. Wiedza jest podstawą pracy w Radzie Polityki Pieniężnej. Dokumenty są wszystkie znane. Poza tym Rada Polityki Pieniężnej ma możliwość wystąpienia, Rada in gremio, nie pojedynczy człowiek, na poszczególnych posiedzeniach, bo uczestniczyłam również w tych posiedzeniach i myśmy mieli dokumenty, za które trzeba było poprosić, ale też trzeba wiedzieć, co trzeba poprosić. Czyli jeżeli mamy braki w takiej wiedzy, to te braki mogą być wyrównane poprzez właśnie zgłaszanie na posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej takich potrzeb. I Rada podejmuje taką, w pewnym sensie nie tyle uchwałę, bo to nie wymaga uchwały, ale prezes kieruje to do dyrektorów departamentu, którzy przygotowują takie materiały dodatkowe. Ale takiego zapotrzebowania nie było. Członkowie...
Rada twierdzi jednak, przepraszam, że przerwę, że jednak... No, domagała się wielokrotnie.
To je otrzymywała. A poza tym one są. Większość tych dokumentów jest przygotowanych przez samą Radę. Więc oni się dopominali dokumentów, które sami przygotowują. Co jest nielogiczne. Jeszcze wracając do tej straty. Większość banków centralnych w tym okresie, bo to były takie zawirowania dość szczególne, i w 22 roku, i w 23 poniosła straty. I żadnego prezesa, żaden trybunał, żadnych wniosków nie ma. Ani pani prezes Lagarde, ani Bank Holandii, ani Bank Czeski, czy jakiś inny bank miały te same problemy. Nie było wpłat do budżetu. Poza tym jedna rzecz, to nie są pieniądze podatników, to nie są pieniądze, które w jakiś sposób mają charakter rzeczywisty. To są pieniądze bilansowe, strata bilansowa, to znaczy, że to jest strata, która jest tylko na papierze, wirtualna. Polega to na tym, nie na zasobie nowym, który się pojawia bądź nie, tylko na relacji do dolara, do innych walut. Złotego, która jest różna. Na rynkach finansowych wszystko się zmienia w minisekundach, a tym bardziej pół roku. Pół roku to jest przepaść. I tu te relacje mogą być zupełnie inne, więc to minister finansów właściwie powinien być postawiony przed Trybunał Stanu, a nie w tym aspekcie pan prezes Glapiński.
Czemu minister finansów? Dlaczego?
No dlatego, że jego obowiązek jest śledzić opinie, które są przygotowywane na potrzeby projektu budżetu. One są w Komisji Finansów Publicznych przekazywane. Każdy je czyta. Być może nie tyle on nie musi tego robić, ale pracownicy. Być może to był gorący okres, nowy rząd, mieli dużo pracy i chcieli szybko ten budżet uchwalić, bo rzeczywiście była sytuacja taka przełomu roku. i nie zapoznał się z tym, nie pytał mi prezesa. Poza tym, jak pamiętam, nawet w okresie mojego członkostwa w Radzie Polityki Pieniężnej były stałe relacje pana prezesa Banku Centralnego z ministrem finansów. Niezależnie od tego jest Komitet Stabilności Finansowej, to jest organ wspólny ministra finansów jednej i drugiej strony ulicy. Spotykają się częstotliwie, rozmawiają panowie wice, zwykle prezes i wiceminister, na tematy różne, więc można było również zorganizować spotkanie na przełomie roku dotyczące projektu budżetu, aktualności tych danych. Więc to nie jest rola prezesa Banku Centralnego podsyłać dokumenty na siłę i zmuszać ministra finansów do czytania tego.
Panie profesorze, inny z zarzutów, który jest we wniosku sformułowany, dotyczy skupu obligacji bez upoważnienia, należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej.
To jest... No to kolejny dziwny zarzut, dlatego że również i tutaj można byłoby wszystkich 40 prezesów banków centralnych też skierować przed Trybunał Stanu, bądź jakiś inny organ prokuratorski, czy jakikolwiek śledczy. Dlatego że była pandemia i wszystkie banki centralne ratowały gospodarkę. Doszłoby do, ja to nazywam, zombifikacji gospodarki, tak to się chyba może nazywać, prawda? Czyli pogrążenia i gospodarki, i ludności, pogrążenia gospodarstw domowych w absolutnie wielkim kryzysie. Działania polegające na skupie obligacji skarbowych miały oczywiście szczególny charakter. One były dokonywane nie na rynku pierwotnym, czyli nie naruszały postanowień konstytucji, a na rynku wtórnym. Oczywiście odbywało się to szybko, ale odbywało się to również wcześniej, kilka lat wcześniej, w 2015 roku już, w Europejskim Banku Centralnym, po czym były pewne wątpliwości i te wątpliwości wyjaśnił legalności tego typu działań, czyli to się nazywało luzowanie ilościowe, quantitative easing, wyjaśniały różnego rodzaju sądy i trybunały, między innymi TSUE. Taki wyrok wydał o legalności tego rodzaju operacji. A więc dlaczego Trybunał Stanu ma podważać wyroki TSUE, bądź podważać wyroki, które dotyczą Europejskiego Banku Centralnego? Pani prezes Lagarde pod sąd też, pod Trybunał Stanu, prezesi Bundesbanku i wszyscy inni, bo to była powszechna praktyka. Już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, bo to nie jest Unia Europejska. Japonia zainicjowała tego rodzaju działalność dużo, dużo wcześniej. I był to jeden z instrumentów, tak zwany SOR, strukturalnych operacji otwartego rynku, który był przewidziany w założeniach polityki pieniężnej na 2020 rok. Nie było nielegalne, bo była podstawa prawna. Był to legalny instrument do wykorzystania przez bank centralny.
Panie profesorze, nie wiadomo, jak ten zarzut zostanie potraktowany przez Trybunał, ale nie ma wątpliwości, że jest stawiany taki zarzut. I no pytanie jest, z czego to też wynika? Czy mamy konflikt w Narodowym Banku Polskim? Czy mamy konflikt wewnętrzny, czy z Radą Polityki Pieniężnej? No bo tutaj przez ostatnie miesiące, nie tylko ostatnie miesiące, no było bardzo wiele różnego zamieszania, perturbacji, jak choćby z jednym z członków zarządu, Pawłem Muchą, gdzie to wyszło na powierzchnię i publicznie ten spór się ujawnił.
Niepotrzebnie, bo jeśli chodzi o tego typu, to już przechodzimy do tych zarzutów innej rangi, tak, personalnej. Rozstrzyga to sąd pracy. Jest adwokat, który prowadzi sprawę pana prezesa Muchy, prowadzi to dobrze. Być może uzyska jakieś korzystne orzeczenie dla pana prezesa, ale chodzi o premię. Premia jest za coś, co jest poza wynagrodzeniem i związane jest z dodatkową pracą, dodatkowym wysiłkiem. Nagrody również. Nagrody nie są objęte systemem wynagrodzeń. A więc jeśli chodzi o tą kwestię związaną z premią, pan prezes Mucha nie ma żadnego departamentu, ponieważ żaden z dyrektorów nie chciał z nim pracować. Przepraszam już za takie...
No, dlaczego nie chciał pracować?
A ja wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, bo jakieś były tam konflikty, ale trochę wiem, ale nie będę, prawda, zajmować się plotkami bankowymi. Pierwsza rzecz, premia jest za dodatkowe wysiłki. Tu tych wysiłków nie było. Czy wczorajsze na przykład wielką konferencję złożoną z członków zarządu, czy był tam prezes Mucha? Nie było go, a powinien być, bo jest członkiem zarządu. Wszyscy członkowie zarządu odpowiadali na pytania dziennikarzy z sali. I to jest właśnie ten wysiłek dodatkowy. Więc dlatego też i prezes Mucha nie uczestniczy w tego rodzaju...
Spotkanie, rozumiem. Pani profesor, a czy, bo dużo się mówi o tym, że jeżeli ten wniosek już do Trybunału Stanu będzie, prezes NBP zostanie zawieszony, Adam Glapiński zostanie zawieszony, nie będzie prezesem podczas tego postępowania przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej i tak dalej. Jak pani to widzi? Jakie może być skutki tego?
No, znaczy wielowątkowe. Po pierwsze,
to będzie zarządzał bankiem.
No, jest pierwsza wiceprezes, pani Kajtlej, jest cały zarząd, który ma określoną kadencję, a więc tu się nic nie zmieni. Polityka będzie prowadzona przez zarząd, ale nie ma jeszcze, jest daleka droga do samego zawieszenia. Jeszcze jest skomplikowana procedura.
Jest Trybunału Konstytucyjnego.
Tak, co najmniej trzy etapy. Każdy z nich to jest wiele miesięcy, więc na razie ja bym po prostu się tym nie przejmowała. Sądzę, że ma to charakter jakiś wywarcia presji na rezygnację pana prezesa samego, ale on ma charakter no, dość stabilny i nie uważa, że powinien rezygnować, bo żadnej winy tutaj, zwłaszcza w trybie ciągłym, bo to jest przewidziane przez Trybunał Stanu, musi być wina i czyn w trybie ciągłym, a więc powtarzalny. Żaden z tych zarzutów jest, znaczy inaczej mówiąc, każdy z tych zarzutów jest do podważenia. Tak jak dzisiaj to przedstawiam w dużym skrócie, to poszczególne wypowiedzi członków prezesu, członków zarządu wskazywały już na to, że żaden z tych zarzutów nie ma racji bytu, jest bezpodstawny, jest wręcz nielegalny.
A ten polityczny argument, który się pojawia, uzasadnienie, że chodzi tak naprawdę o euro w całej tej historii.
No i na końcu jest właśnie ta kwestia euro. Wypowiadał się wielokrotnie pan prezes Glapiński za niepotrzebnym, przyspieszonym trybie wejścia do strefy euro. Na razie nam to jest niepotrzebne. U państwa też pisałam, że podobnie oceniał tą sytuację kilka lat temu, w czasie, jak uczestniczyłam w pracach Rady Polityki Pieniężnej, pan prezes Belka też mówił, że dopóki gospodarka nie będzie na bardzo wysokim poziomie, wzrost gospodarczy nie będzie wysoki, a zwłaszcza sytuacja w strefie euro się nie ustabilizuje, to nie należy wchodzić do strefy euro. Również minister Rostowski mówił, że nie wchodzi się do domu, który się pali, a strefa euro jest obciążona różnego rodzaju problemami, więc poczekajmy, ocenimy, zanalizujmy tą sytuację za kilka lat.
Ale pani profesor, tu jest związek, pani dostrzega związek między wnioskiem do Trybunału Stanu za prezesa, a właśnie tymi planami przyspieszonego wyjścia?
No właśnie, teraz trzeba by się zastanowić, z czego to wynika. Parlament Europejski pracował nad zmianą traktatów europejskich, TUE i TFUE, dwa traktaty. I ta jedna z poważniejszych zmian dotyczyła euro. I tam w tych zmianach traktatowych pojawia się obowiązek przyjęcia euro przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Nie te, które są w strefie euro, ale wszyscy. Dania powiedziała nie, Szwecja powiedziała nie już. No więc trzeba przekonać też inne kraje. I przed wyborami, czyli przed czerwcem, byłoby dobrze przyjąć taką formułę właśnie wejścia do strefy euro, poniekąd przymusowego, obowiązkowego. Jest to na pewno trudne, dlatego też już w tej chwili parlament zrezygnował z prac nad tymi traktatami w trybie pospiesznym, bo to jest też długa procedura. I proponuje tylko likwidację weta. Co to oznacza? Oznacza to na dobrą sprawę to samo. Czyli jeżeli rezygnujemy z weta, wtedy każda władza danego kraju podejmuje tą decyzję samodzielnie. Ale jak ją podejmuje? Podejmują bez referendum, a powinno być referendum, podejmuje ją bez głosowania w parlamencie krajowym, bo też może to się nie udać. I w związku z tym jesteśmy otwarci, czyli przyjmujemy euro w trybie pospiesznym, Polska, ale na końcu trzeba zmienić konstytucję oczywiście, jakby nie było, bo tam jest złoty. I musi być zgoda prezesa Narodowego Banku Polskiego, a nie będzie. Ale to i tak się nie uda, dlatego że jest, nawet jeżeli prezes Glapiński będzie obciążony różnego rodzaju zarzutami, zawieszony i tak dalej, to przecież jest ten sam skład, który myśli ludzi z zarządu, którzy wiedzą to samo, którzy mają podobne opinie i którzy uważają, że euro na dzisiaj, w czerwcu, w lipcu nie jest nam potrzebny, bo gospodarka się rozwija dobrze. Wzrost gospodarczy jest przewidziany na 2024 rok na poziomie jednym z wyższych w Europie. Nie mamy długu publicznego takiego jak chociażby Włochy, Grecja, kraje południa Europy, a ponadto nie wyzbywamy się naszych rezerw dewizowych i złota, które trzeba byłoby, podobnie jak i Chorwacja, przekazać dużej części na rzecz zasobów Europejskiego Banku Centralnego.
Panie profesorze, czas nam się kończy. Myślę, że ta dyskusja o euro w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego na pewno czeka nas i powróci. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Profesor Elżbieta Chojna-Duch była moim gościem.